Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, z którym rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie premierze.
Witam serdecznie.
Za kilkadziesiąt minut sąd w Gdańsku wyda wyrok w sprawie Amber Gold. Prokuratura chce skazania założyciela piramidy finansowej Marcina P. i jego żony na kary po 25 lat więzienia. Czy pana zdaniem takie kary zostają dzisiaj wymierzone?
No tego nie wiem i nie chciałbym wypowiadać się o konkretnym wyroku, bo ktoś mógłby odczytać to jako formę presji na niezawisłego sędziego. Natomiast chcę powiedzieć, że to była jedna z większych afer trzeciej RP, że niestety ogromna część majątku ukradzionego akcjonariuszom, tym, którzy kupowali rzekome złoto w Amber Gold, zniknęła. Nie mam też wątpliwości, że Marcin P., tym bardziej jego małżonka, to słupy, że prawdziwych sprawców tej afery, ci tych, którzy byli jej mózgiem, na razie nie znamy.
No właśnie, panie premierze, czy my kiedykolwiek dowiemy się, czyim słupem był Marcin P. i jego żona i czy dowiemy się, gdzie są te pieniądze, bo nie wiemy.
Są poszlaki prowadzące do świata przestępczego tutaj w Trójmieście. Są poszlaki prowadzące do niektórych osób życia publicznego, ale nie o jakichś bardzo znanych nazwiskach. Natomiast nie ma w tej chwili żadnych twardych dowodów. Odnoszę wrażenie, że również praca komisji śledczej do spraw Amber Gold, znakomicie zresztą prowadzonej przez panią poseł Małgorzatę Wasserman, nie doprowadziła nas do przybliżenia się do prawdy o rzeczywistych sprawcach.
Dlaczego tak się stało, panie premierze? Czy tutaj mamy jakieś czy ma pan może jakieś informacje związane z tym, że jakieś materiały zostały ukryte, zniszczone?
Nie mam takich informacji. Ja byłem w tym czasie, kiedy ta afera wybuchła, ministrem sprawiedliwości. Oczywiście wtedy nie nadzorowałem prokuratury, bo jak pan pamięta, wówczas obowiązywało to rozwiązanie rozdzielające urząd ministra sprawiedliwości od urzędu prokuratora generalnego. Podjąłem też pewne działania wyjaśniające na własną rękę. Parokrotnie przyjeżdżałem prywatnie do Trójmiasta, odbywałem rozmowy, no ale muszę też powiedzieć uczciwie, że jednoznacznych dowodów nie odnalazłem ani ja, ani policja, ani Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ani ostatnia, jak sądzę, komisja śledcza, mówię jak sądzę, bo jeszcze nie znamy ostatecznego raportu. Natomiast komisja kierowana przez panią poseł Wasserman wykazała wiele nieprawidłowości w działaniach instytucji państwowych, przede wszystkim prokuratury.
I pan powiedział podczas przesłuchania na komisji śledczej, że za Marcinem P. stał świat przestępczy, mafia. Mafia, czyli kto?
No, panie dyrektorze, gdybym potrafił wskazać konkretne nazwiska, to z całą pewnością bym to uczynił. Natomiast było dla mnie rzeczą oczywistą, chyba dla wszystkich, którzy znają tą sprawę, jest rzeczą oczywistą, że drobny, wielokrotny przestępca, jakim był Marcin P., autor takich bardzo prymitywnych, drobnych, mówiąc językiem potocznym, przekrętów, nie był w stanie wymyślić i skonstruować takiej afery, takiej konstrukcji przestępczej. On założył Amber Gold bezpośrednio po wyjściu z więzienia. Wszystko wskazuje na to, że tam został zwerbowany właśnie przez zorganizowany świat przestępczy.
Obserwowaliśmy obrady komisji śledczej. Pan też doskonale zna wybrzeże. Pojawiły się takie sformułowania, że za tą sprawą stał Układ Trójmiejski, Mała Sycylia. Czy pan podczas tych rozmów, które pan odbywał jeszcze wtedy, tak, to był, rozumiem, że 2012-2011 rok, czy pan odniósł takie wrażenie, że ktoś tutaj ma kontrolę bardzo mocną nad Marcinem P.? Jeśli chodzi o tą sprawę i o inne kwestie, inne sprawy, które w Trójmieście, na terenie Trójmiasta Wybrzeża miały miejsce.
Odniosłem wrażenie, że istnieje coś takiego jak Układ Trójmiejski, ale w innej sprawie. Przy okazji zakupu budynku sądu okręgowego w Gdańsku. Tam rzeczywiście dochodziło do bardzo silnych i wielostronnych nacisków na Ministerstwo Sprawiedliwości i to za czasów kilku kolejnych ministrów. Mogę powiedzieć tylko tyle, że cena, za którą ja ostatecznie ten budynek nabyłem, była o około 50 milionów niższa niż ta cena, którą próbowano na Ministerstwie Sprawiedliwości wymusić.
A jak pan odczuł istnienie jakiegoś takiego układu, który na pana naciska?
No, panie dyrektorze, mówiłem o tym przed odpowiednimi służbami. To jest wszystko, co mogę powiedzieć publicznie. Natomiast no, nie będę taił, że próby wywierania na mnie nacisku pochodziły ze strony ważnych postaci życia publicznego. Ale też jedną rzecz chciałbym przeciąć, bo pojawiły się takie spekulacje dotyczące roli Donalda Tuska. Akurat Donald Tusk w tej sprawie całkowicie stał po w mojej stronie, ba, sam mnie przestrzegał, abym tutaj był bardzo ostrożny w kontaktach ze światem publicznym Trójmiasta.
Panie premierze, powiedział pan, że odpowiedzialność polityczną za aferę Amber Gold ponosi premier Donald Tusk. We wnioskach końcowych też widzimy zapisy takie, że Donald Tusk osobiście żadnych ustaleń nie podejmował jakichkolwiek działań wobec podległych sobie instytucji i organów. Pan się z tym zgadza, że tak było?
Zgadzam się. Uważam, że nie ma żadnych poszlak wskazujących na jakiekolwiek uwikłanie Donalda Tuska w tę aferę. Natomiast gdy mówiłem o politycznej odpowiedzialności, to miałem na myśli, no, że przywołam słowa bliskiego współpracownika Donalda Tuska, byłego ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza, że Donald Tusk stał na czele państwa teoretycznego, państwa, które nie miało ani umiejętności, ani co gorsza woli, żeby mierzyć się odważnie ze światem przestępczym. To dotyczy nie tylko afery Amber Gold, to dotyczy przede wszystkim no, gigantycznej afery skutkującej stratą prawdopodobnie setek miliardów złotych przez polskie państwo, to tak naprawdę przez polskie społeczeństwo. Mam na myśli aferę VAT-owską czy aferę paliwową.
Tak, to też sprawy, które są ciągle badane. Wiele osób sobie stawia takie pytanie, z przekąsem może, czy były premier, który nie wiedział, co robią podległe mu służby, co dzieje się z jego synem, wystartuje pana zdaniem w wyborach prezydenckich?
Ja od dawna powtarzam, że Donald Tusk do polskiej polityki wróci. I wróci najprawdopodobniej jako patron takiej wspólnej opozycyjnej listy do Senatu. Sądzę, że temu ma służyć ta inicjatywa, którą Donald Tusk chce ogłosić 4 czerwca. A następnie przez środowisko dzisiejszej opozycji zostanie wystawiony w wyborach prezydenckich.
A czy ten powrót na białym koniu to jest powrót udany? Patrząc na to, jak wyglądał wykład premiera Tuska, szczególnie poprzedzony, osoba, która mówiła przed Donaldem Tuskiem, czyli pan Leszek Jeżdżewski, który krytykował bardzo ostro między innymi chrześcijan, katolików. No wiele osób odebrało to tak, że to taplanie się świń w błocie, no to odnosi się do chrześcijan, czy do katolików.
Wykład tego tak zwanego supportera był żenujący, zwłaszcza zważywszy na miejsce, w którym spotkanie się odbywało. Co do słów, które padły wtedy z ust Donalda Tuska, nie mam żadnych uwag. Te słowa mieściły się w kanonie kultury politycznej. Natomiast mam uwagi do czego innego. W sobotę Donald Tusk stał na czele marszu opozycji. Wszyscy w Polsce pamiętamy, że 2 lata temu, kiedy dochodziło do wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej, startował Donald Tusk na swoją drugą kadencję, deklarował przed całym światem, że będzie zachowywał neutralność polityczną w Polsce. Dlatego chciałbym powtórzyć to, co mówiłem wczoraj na konwencji Zjednoczonej Prawicy w Krakowie. Jeżeli ktoś składa zobowiązanie wobec całego świata, a potem to zobowiązanie łamie, to nie jest Europa, to jest obciach.
Tak, pan Donald Tusk mówił, że będzie bezstronny i neutralny. Panie premierze, pan nawiązał do marszu sobotniego. Nagrano na nim rozmowę jednego z liderów Platformy Obywatelskiej i Koalicji Europejskiej, Rafała Grupińskiego, który sugerował, że trzeba przed Polakami ukrywać plan legalizacji związków partnerskich. Dzisiaj nie eksponujmy tego za bardzo, bo musimy prowincję przyciągnąć do głosowania. Czy to jest zachowanie poważnego polityka, ukrywa po prostu te plany, które ma jego ugrupowanie czy jego formacja?
to jest zachowanie świadczące o tym, że nie można mieć jakiegokolwiek zaufania do oficjalnych deklaracji liderów Koalicji Europejskiej. To jest zachowanie świadczące też o tym, że moja dawna partia, Platforma Obywatelska, co mówię z wielkim smutkiem, skręciła gwałtownie w lewo. Bo przecież obydwaj zdajemy sobie sprawę z tego, że tu nie chodzi o związki, tak zwane związki partnerskie. Tutaj chodzi o instytucjonalizację tak zwanych, w cudzysłowie, małżeństw homoseksualnych ze wszystkimi tego nieuchronnymi konsekwencjami.
Również.
Czyli adopcja dzieci, o czym zresztą otwarcie mówi Barbara Nowacka, też jedna z liderek Koalicji Europejskiej. Ja chcę zwrócić uwagę, że stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest jednoznaczne. Trybunał Sprawiedliwości nie narzuca oczywiście żadnemu państwu członkowskiemu w uznania tych tak zwanych małżeństw homoseksualnych, ale jednoznacznie stwierdza, że jeżeli jakieś państwo legalizuje czy formalizuje takie związki, to one muszą mieć uprawnienia dokładnie takie same jak małżeństwa, no, we właściwym tego słowa znaczeniu, czyli małżeństwa heteroseksualne. A to oznacza, że jeżeli będziemy mieli instytucjonalizację związków partnerskich w Polsce, to będziemy mieli też adopcję dzieci.
Na wczorajszej konwencji mówił pan tak: czy na pewno warto podjąć ryzyko głosowania na tych, którzy idą do wyborów bez żadnego programu? No ja słyszałem na przykład o postulacie blokowania przekopu Mierzei Wiślanej. To tak nawiązuje do Wybrzeża i Trójmiasta. Czy no, pomorscy politycy tej inwestycji nie popierają? Czy to ta kampania prowadzona przez Komisję Europejską to jest wyłącznie kampanią negatywną? Negowania wszystkiego, co jest dobre?
Oczywiście, że są pewne elementy, głównie, jak pan słusznie zauważył, takie negatywne elementy programowe. Ja w tej sprawie Mierzei Wiślanej naprawdę nie potrafię zrozumieć polityków opozycji, bo nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze. W tym przypadku chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa polskiego państwa, a za bezpieczeństwo w bezpieczeństwo naprawdę warto inwestować. Natomiast rzeczywiście po raz pierwszy od 1989 roku do wyborów idzie formacja, która no bezwstydnie nie głosi żadnego programu. Dlaczego? Dlatego, że jedynym spoiwem Koalicji Europejskiej jest niechęć przede wszystkim do Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej do Zjednoczonej Prawicy.
Słychać też o pieniądzach, które chcą politycy Koalicji Europejskiej zdobyć na profilaktykę między innymi zdrowotną. 100 miliardów.
Nic nie wskazuje na to, żeby politycy Koalicji Europejskiej mieli jakiekolwiek talenty negocjacyjne w tej materii. No zwrócę uwagę, że osobą, która negocjowała w imieniu Polski kształt tego budżetu, jest jeden z komisarzy unijnych, czyli była pani minister Elżbieta Bieńkowska. Ten kształt przecież nie był negocjowany na razie na linii Komisja Europejska, rządy poszczególnych krajów, tylko wewnątrz Komisji. To jest projekt, który, jestem przekonany, ulegnie zmianie. My, a konkretnie pan premier Morawiecki, zbudował bardzo szeroką koalicję 15 krajów, które zdecydowanie opowiadają się za poszerzeniem budżetu unijnego i generalnie zatrzymaniem się zasady solidarności w Unii Europejskiej.
Panie premierze, wczoraj właśnie premier Mateusz Morawiecki ogłosił propozycję dla niepełnosprawnych. Około 500 zł dopłaty, dodatek 500 zł, około 500 zł. Dlaczego dopiero teraz padła ta deklaracja? Która jest krytykowana przez środowiska osób niepełnosprawnych związane z Koalicją Europejską.
W bardzo konkretnym kontekście. Wygraliśmy spór właśnie przed Trybunałem Sprawiedliwości, spór z Komisją Europejską. Tak nawiasem mówiąc, w tym sporze nie mieliśmy najmniejszego poparcia, ba, byliśmy atakowani przez opozycję. Chodzi o opodatkowanie sklepów wielkopowierzchniowych. Korzyści czy przyszłe zyski z tego podatku przeznaczymy w 100% na pomoc dla osób niepełnosprawnych. Bo polityka społeczna na pewno uległa w ostatnim czteroleciu ogromnym przeobrażeniom. Rozwiązaliśmy wiele problemów społecznych, przede wszystkim problem biedy wśród młodych małżeństw wychowujących dzieci. Natomiast oczywiście potrzeby są dużo większe i jedną z takich grup, którym najbardziej potrzebne jest wsparcie w miarę możliwości polskiego budżetu, są właśnie niepełnosprawni.
Film braci Sekielskich dotyczący pedofilii osób w koloratkach, jak mówi szef MSWiA Joachim Bruciński, błyskawiczna nowelizacja kodeksu karnego wniesiona przez PiS, zaostrzająca kary pedofilii aż do 30 lat. I dlaczego według pana Platforma Obywatelska nie poparła tego zaostrzenia kar?
No to jest dobre pytanie.
W 2015 skróciła też okres przedawnienia takich czynów.
Zwłaszcza, że tutaj Platforma Obywatelska z jednej strony bardzo surowo piętnuje Kościół. I nie chcę mówić, że niesprawiedliwie. Dlatego, że niewątpliwie w przypadku przestępstw pedofilskich polski Kościół, mówię to teraz nie jako minister, tylko jako członek Kościoła i mówię to z wielkim bólem, polski Kościół nie stanął na wysokości zadania. Ale jeżeli mówi się, a jeżeli krytykuje się postępowanie niektórych biskupów, bo ja już nie mówię o sprawcach tych ohydnych zbrodni, to powinniśmy powiedzieć B. Tym powiedzeniem B ze strony obozu rządowego było właśnie zaostrzenie kar za pedofilię.
A pan jest dalej przeciwny powołaniu komisji do spraw pedofilii w Kościele? Bo pan parę dni temu takie zdanie
pan przeciwny powoływaniu komisji kościelnej. Mhm. I jestem natomiast zdecydowanym zwolennikiem, ale znowu mówię to jako członek Kościoła, powołania takiej komisji wewnątrzkościelnej. Sytuacja w Polsce nie wymaga tego, żeby państwo ingerowało w ten obszar życia Kościoła. Są do tego odpowiednie instytucje, czyli policja, prokuratura, sądy. Jestem przekonany, że w sprawie pedofilii, obojętne, czy w Kościele, czy pedofilii, także w innych grupach społecznych, czy zawodowych, polskie państwo będzie umiało stanąć na wysokości zadania.
No, wybuchają różne polityczne bomby. Czego możemy się spodziewać w tym ostatnim tygodniu kampanii wyborczej? Czy będzie jeszcze jakaś polityczna bomba, czy już możemy myśleć i przesądzać, kto wygra wybory? I to jest ostatnie pytanie, panie premierze.
Od kilku dni Gazeta Wyborcza zapowiadała, że taką bombą będzie dzisiejsza publikacja na temat pana premiera Morawieckiego. Sorry, winę tu, no, ale to kolejny kapiszon. Natomiast jeżeli
chodzi
o... Dlatego, że tam nie ma niczego, co podważałoby nie tylko zgodność z prawem, ale także pewną moralną koherentność zachowań pana premiera Morawieckiego. Zresztą wydarzenie dotyczy czegoś sprzed, artykuł dotyczy wydarzeń sprzed 17 bodajże lat. A wracając do pańskiego pytania o wynik, ja od paru miesięcy powtarzam, że wynik będzie bardzo wyrównany. 2% jedną, 2% w drugą stronę zadecyduje mobilizację elektoratów.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Gość dnia Radia Gdańsk.